Rozdział szósty. Minął tydzień, ale nastroje sług się nie poprawiły. Rejwan kilka razy dziennie zastanawiała się, czy tylko ona budzi w nich taką niechęć. Rozmowy milkły, kiedy się zbliżała. Gdy zwracała się do kogoś z pytaniem czy prośbą, odpowiadał szybko i pogardliwie. Czasami, kiedy mijała w korytarzu dwójkę sług, jeden pochylał się do ucha drugiego i coś szeptał. Powtarzała sobie, że po prostu nie jest przyzwyczajona do tutejszych zwyczajów. Słudzy w klasztorze, gdzie się wychowywała, byli spokojni i opanowani, ale w ostatnich latach obracała się już w bardziej aktywnym towarzystwie. Myśliciele może i jej nie szanowali, ale zawsze mogła zacząć z nimi niezobowiązującą rozmowę lub podyskutować na jakiś temat. Przyzwyczaiła się do życia wśród ludzi energicznych i bardziej przyjaznych. To wszystko. Oddana sługa Drewwa i inni, którzy sprawdzali wiedzę i zdolności Rejwan, traktowali ją sprawiedliwie. Doceniali mocne strony i nie podkreślali słabości, nawet oczywistego braku talentów. Inni potencjalni kandydaci do sanktuarium byli uprzejmie przyjaźni. Jak zwykle młodzi ludzie wobec osób nie w tym samym wieku. Kąpiele w sanktuarium z naddatkiem wynagradzały jej ciasny pokoik. Czystość uznawano za kluczową cechę sług bogów i codzienna poranna godzina namakania, szorowania i spłukiwania traktowana była jako niezbędna dla każdego mężczyzny i każdej kobiety. Odświeżona Rejwan włożyła prostą odzież, jaką otrzymała w sanktuarium i wyszła z kabiny. Kiedy mijała jakieś drzwi, usłyszała urywek rozmowy z zaparowanego pomieszczenia za nimi. Wyświęcić tę pupilkę i Menji? Przeszła testy? Myślałam, że jest nieutalentowana. Rozkaz przyszedł od drugiego głosu. Mam ją przepuścić, jeśli tylko pokona inne próby. Rejwan zamarła. Pupilka i Menji? Na pewno rozmawiały o niej. O ile wiedziała, nikt inny z kandydatów nie miał związków z Menjią. Nie rozumiem tego, odezwał się pierwszy głos. Rejwan zdziwiła się, gdy rozpoznała oddaną sługę Drewwę. Po co robić z niej sługę, jeśli nie ma żadnych zdolności magicznych? Dlaczego nie może zostać doradcą? Rejwan poczuła ucisk w żołądku. Słyszałam, jak poprosiła o to jako o nagrodę. Jak to? Bycie sługą to nie coś, co się daje jak cukierka grzecznemu dziecku. Odezwał się trzeci głos. Teraz chyba jeszcze mniej ją lubię. Gdyby było jej przeznaczone zostać sługą, urodziłaby się z większymi zdolnościami. Zbliżające się kroki przywróciły ją do rzeczywistości. Każdy, kto by ją zobaczył pod drzwiami, uznałby, że szpieguje, a przecież nie chciała dostarczać sługom dodatkowych powodów do niechęci. Szybko ruszyła przed siebie. Już w swoim pokoju usiadła na krawędzi łóżka i westchnęła. Czyli jednak nie byłam nadmiernie podejrzliwa, pomyślała. Traktują mnie inaczej, a to dlatego, że jestem nieutalentowana. Co zresztą nie powinno zaskakiwać. To właśnie talenty ich wyróżniały, tak jak inteligencja gwarantowała społeczną pozycję myślicielom. To ironia losu, odkryć nagle, że słudzy tak samo nie są pewni swej wyższości jak myśliciele. To ich słabość, myślała, ale nie taka, jaką mogłabym łatwo wykorzystać. Nie jestem tutaj, żeby pokonać sługi w jakichś zawodach, tylko żeby stać się jedną z nich. Kroki w korytarzu zatrzymały się nagle przed jej pokojem i zobaczyła, że coś wsuwa się przez szczelinę pod drzwiami. Wstała i schyliła się, by to podnieść. Wzięła do ręki niewielki zwój, trochę pognieciony w miejscu, gdzie wciskano go pod drzwi. Parsknęła, widząc, że zaadresowany jest do sługi Rejwan Redcutter. Nie jestem jeszcze sługą, pomyślała rozbawiona. Odwróciła zwój i poczuła, że rozbawienie ulatnia się nagle. Zobaczyła pieczęć myślicieli. Przełamała ją, rozwinęła pergamin i zaczęła czytać. Sługo Rejwan Redcutter. Doniesiono nam, że wkroczyłaś do sanktuarium z intencją zostania sługą. Ponieważ wymaga to poświęcenia bogom całego twego czasu, majątku i życia, nie będziesz już w stanie wypełniać obowiązków myśliciela. Człowiek nie może służyć dwóm panom. Twoje członkostwo zostało cofnięte. Pierwszy myśliciel, Hite Sandrider. Rejwan czuła, jak mocno bije jej serce. Zakleła pod nosem. Jeśli nie pokona testów i nie zostanie sługą, opuści sanktuarium bezdomna, posiadając tylko kilka drobiazgów i żadnych legalnych możliwości zarobkowania czymkolwiek poza pracą fizyczną. Jej przyszłość, nawet życie, zależały teraz od egzaminów, których nie mogła zdać. Nie, pomyślała i odetchnęła głęboko, by się uspokoić. I Imendža dotrzymała słowa. Rozkazała Drewwie nie zwracać uwagi na mój brak zdolności magicznych. Muszę mieć nadzieję, że pokonam inne testy. Ktoś zapukał do drzwi. Wsunęła list pod materac i otworzyła. W korytarzu stała oddana sługa Drewwa, trzymająca zawiniątko z czarnego materiału. Włóż to i przyjdź do mojego pokoju, poleciła. Rejwan zamknęła drzwi i rozwinęła pakunek. To była szata sługi. Kiedy się przebierała, serce znowu zabiło jej szybciej. Wygładziła materiał i zastanowiła się, jak w nim wygląda, czy pasuje, czy nadaje jej ten władczy wygląd, który tak podziwiała u sług. W zawiniątku nie znalazła gwiaździstego wisiora służby. Ten otrzyma, kiedy ukończy nowicjat. Wciąż jeszcze muszę się dużo nauczyć, myślała. Niczego nie będą mi ułatwiać, ale może to nawet lepiej. Zostanie sługą nie powinno być łatwe. Muszę wykazać, że jestem tego godna. Wyprostowała się. I wykażę. Choćby po to, by usprawiedliwić poparcie Imendži. Wychodząc z pokoju, starała się podtrzymywać w sobie tę determinację. Inni kandydaci, także okryci czernią, biegali podnieceni tam i z powrotem po korytarzu, pukając do drzwi kolegów. Któryś zobaczył ją i uśmiechnął się szeroko. Odpowiedziała uśmiechem. Z chaosu uformowała się kolumna młodych ludzi w czarnych szatach, zmierzająca do pokoju Drewwy. Oddana sługa czekała przed drzwiami. Przyglądała się im kolejno i kiwała głową. Już czas, oświadczyła. Odwróciła się i poprowadziła ich wzdłuż przejścia do głównego korytarza, a potem w górę. Idąc za grupą kandydatów, Rejwan nie mogła nie myśleć o podsłuchanych w łaźni słowach Drewwy. Czuła się trochę zdradzona. Do tej pory uważała kobietę za najmniej nieprzyjazną ze wszystkich spotkanych sług. Jak widać, dobrze skrywała swoje uczucia. Szli coraz wyżej. Dolne sanktuarium było prawdziwym labiryntem budynków, ale korytarz przecinał je w linii prostej. W końcu dotarli do bielonych ścian środkowego sanktuarium, a tu Drewwa zostawiła ich przed wąskimi drzwiami, za którymi sama zniknęła. Jeden po drugim przyszli słudzy, wchodzili do środka. Kiedy Rejwan znalazła się już dostatecznie blisko, by zajrzeć do wnętrza, zobaczyła dużą salę z czarnymi ścianami. Podłogę pokrywały czarne kafelki. To gwiaździsta komnata. Za chwilę miała wkroczyć do miejsca, gdzie odbywały się najważniejsze ceremonie. Miejsca, w którym głosy obcowały z bogami. Zauważyła wewnątrz ciemnoskórych dekkarczyków z południowych dżungli, jasnoskórych i wysokich mężczyzn i kobiety z pustynnych ras Avvenu oraz ludzi z Murru o szerokich obliczach i włosach barwy piasku. Było także kilku wyraźnie mieszanego pochodzenia. Wszyscy nosili czarne szaty i wszyscy mieli być świadkami, jak staje się sługą nowicjuszką. Rejwan zdała sobie sprawę, że obgryza paznokcie, stare przyzwyczajenie z dzieciństwa, i z wysiłkiem opuściła ręce. Młodzieniec przed nią wkroczył do sali. Nic teraz nie przesłaniało jej widoku i mogła się dobrze przyjrzeć pomieszczeniu. miało 5 ścian. Osadzona w podłodze srebrna wstęga wykreślała gwiazdę, której ramiona sięgały kątów sali. A w samym środku stała znajoma postać. Radość wypełniła serce Rejwan. Mędża. Głos wyciągnęła do młodego człowieka rękę, otwartą dłonią do góry i z rozłożonymi palcami. Wymówiła słowa rytuału. Chłopak nerwowo przyłożył swoją dłoń. Rejwan usłyszała, jak coś mamrocze, a i mędża odpowiada. Potem głos wykreśliła na piersi znak gwiazdy, a on postąpił podobnie. Skłonił głowę i pospiesznie dołączył do stojących niedaleko sług nowicjuszy. I mędża spojrzała na Rejwan, uśmiechnęła się i skinęła na nią. Dziewczyna nabrała tchu i wkroczyła do komnaty, miała nadzieję, że z godnością. Zatrzymała się przed głosem. I mędża uśmiechnęła się szerzej. Rejwan z myślicieli, powiedziała. Wiele ci zawdzięczamy, ale nie dlatego dzisiaj się tu znalazłaś. Stoisz przede mną, ponieważ pragniesz służyć bogom ponad wszystko i ponieważ wykazałaś, że jesteś tego godna, wyciągnęła ręką. Czy przysięgasz służyć bogom i być im posłuszna ponad wszystko inne? Rejwan przyłożyła dłoń do dłoni Imendzi. Przysięgam. A zatem od tej chwili będziesz sługą nowicjuszką Rejwan. Witaj wśród nas. Ich ręce się rozłączyły. Rejwan była świadoma każdego dźwięku, szurania stóp, każdego stłumionego kaszlu wśród patrzących. I mędża wykonała znak gwiazdy. Dłoń Rejwan poruszyła się w symbolicznym geście, jakby miała własną wolę. Dziewczyna skłoniła głowę i odstąpiła. Nogi jej drżały, kiedy przechodziła do grupy innych nowicjuszy. Dzisiaj 8 młodych mężczyzn i kobiet postanowiło poświęcić bogom swoje życie, oznajmiła spokojnym głosem i mędża. Powitajcie ich, nauczajcie ich, pomóżcie im zrealizować ich potencjał. Oni są naszą przyszłością. Kiedy wyszła ze środka gwiazdy, w sali zabrzmiały inne głosy. Słudzy odchodzili od ścian, ich sandały stukały i szurały o podłogę. Niektórzy podchodzili do nowicjuszy, których chyba znali. Reszta zbierała się w dyskutujących grupkach, a ich słowa odbijały się echem po sali. Rejwan zasmuciła się, widząc, że i mędża znika za drzwiami. Nie wiedziała, co powinna teraz zrobić. Nikt nie podchodził, żeby udzielić jej instrukcji, więc stała nieruchomo i obserwowała ludzi wokół siebie. Nikt na nią nie patrzył. Trochę się zdziwiła, że zasmuciła ją ta samotność. Widząc, że niektórzy słudzy wychodzą z sali, uznała, że też chyba może się wymknąć. Zaczęła przesuwać się wolno do wyjścia. Miała nadzieję, że nikt nie potraktuje tego jako niegrzeczność. Sługo nowicjuszko Rejwan. Głos był męski i nieznajomy. Rejwan obejrzała się i zobaczyła, że idzie w jej stronę przystojny, oddany sługa. Nazywał się Nekaun. Jeden z niewielu, na których zwróciła uwagę na wojnie. Zawsze jakoś łatwiej pamiętać imiona ładnych ludzi, pomyślała. Uśmiechał się cierpliwie, kiedy z szacunkiem kreśliła na piersi znak gwiazdy. Witaj w sanktuarium, Rejwan, powiedział. Jestem Nekaun, skłoniła głowę. Witaj, oddany sługo Nekaunie. Będziesz dobrą sługą. W jego głosie nie było ani śladu drwiny. Udało jej się uśmiechnąć, choć obawiała się, że wyglądało to bardziej jak grymas. Mam nadzieję, zmarszczył czoło. Sądzę, że czujesz się, jakbyś tutaj nie pasowała. Mam rację? Chyba tak, wzruszyła ramionami. Nie staraj się dopasować za bardzo. I mędża nie dlatego cię wybrała, że jesteś taka jak wszyscy inni. Otworzyła usta, by odpowiedzieć, ale nie mogła się zdecydować, jakich słów użyć. Nekaun uśmiechnął się, a jej na moment zamarło serce. Na bogów, z bliska jest jeszcze przystojniejszy, stwierdziła w myślach. Nie wiedziała, co powiedzieć, ale nie miało to znaczenia, bo on rozglądał się już po sali. Ależ dyskutują, rzekł. Wiesz o czym? Odruchowo pokręciła głową, ale natychmiast uświadomiła sobie, że przecież wie. Kto będzie następnym pierwszym głosem? Przytaknął. Od naszego powrotu nie przestają plotkować. Minął dopiero tydzień, a już boję się o własny umysł. Pokręcił głową, ale błyski w oczach przeczyły jego zasmuceniu. Przypuszczam, że wszyscy będziecie się bardzo starać, żeby zrobić na nas dobre wrażenie, rzekła śmiało. I natychmiast poczuła, że się rumieni. Czy ja flirtuję?
To aż tak oczywiste? Parsknął. Pewnie, że tak, ale nie myślę, że rozmawiam z tobą, by zyskać twoje poparcie. Naprawdę dobrze ci życzę i z zainteresowaniem będę śledził twoje postępy.
Trochę się rozluźniła, słysząc to szczere wyznanie, choć nie całkiem rozumiała dlaczego.
Tym lepiej, ponieważ jestem tylko sługą nowicjuszką, nie będę głosować. Zresztą tak otwarta rozmowa ze mną nie przysporzy ci popularności w sanktuarium.
Natychmiast pożałowała swoich słów. Głupia dziewucho, jeśli będziesz powtarzać, że jesteś niepopularna, uzna, że masz rację i nigdy już się do ciebie nie odezwie. Roześmiał się.
Myślę, że nie doceniasz swojej pozycji tutaj. Albo przeceniasz siłę zazdrości, sądząc, że może wpłynąć na wybór. I męża cię ceni. Kiedy inni słudzy przestaną się o to dąsać, będą pamiętać, kto cię tu sprowadził. A wtedy będziesz musiała się zmierzyć z całkiem nowymi problemami.
Nie potrafiła powstrzymać gorzkiego śmiechu.
Dziękuję za słowa pocieszenia. Wyprostował się. To tylko przyjacielskie ostrzeżenie. Nie czas teraz na beztroskę. Jeśli Imendža planuje uczynić cię swoją powierniczką i doradcą, a myślę, że tak, musisz nauczyć się w sanktuarium więcej niż tylko prawa i teologii. Będziesz...
Spojrzał ponad jej ramieniem.
Miło było z tobą porozmawiać, Rejvan. Mam nadzieję, że zdarzy się jeszcze okazja.
Ja również, rzuciła, gdy odchodził. Obejrzała się przez ramię i zobaczyła, jak na Nekauna patrzy inny, oddany sługa. Interesujące. Ciekawe, o co mu chodziło? Może to jedna z tych rzeczy, których powinnam się nauczyć, oprócz prawa i teologii. Ku jej zaskoczeniu sugestia wewnętrznych konfliktów w sanktuarium pobudziła jej ciekawość. Z nowym zainteresowaniem obserwowała twarze wokół siebie. Byłoby łatwiej, gdyby znała imiona tych ludzi. Pora już, żebym się o nich czegoś dowiedziała. Mirar obudził się z silnym wrażeniem, że jest jeszcze za wcześnie, by wstawać. A potem usłyszał ciężki oddech i lęk odpędził ostatnie resztki snu. Usiadł, otworzył oczy i stworzył iskierkę światła. Emeral uniosła się na łokciu, przyciskając dłoń do piersi i spróbowała uspokoić oddech. Rzuciła mu zbolałe, oskarżycielskie spojrzenie.
Ten sen? Zapytał.
Przytaknęła, usiadła i spuściła nogi z łóżka.
Ty?
Pokręcił głową. Nic. Jesteś pewna, że to ja je wysyłam?
Ocknęliśmy się w tej samej chwili, zauważyła.
Pewnie dlatego, że to ty mnie obudziłaś. Spojrzała z niechęcią.
Nie traktujesz tego poważnie.
Zabębnił palcami o ramę łóżka. Nie mam problemów z opanowaniem snów, o których wiem. Zapomniany sen jest albo wyjątkowo znaczący, albo kompletnie nieważny. Oparł łokcie na kolanach, a brodę na dłoniach. Gdybym był własnym pacjentem, spróbowałbym połączenia snów. Zachęcałbym, aby pacjent ujawnił swój sen i się z nim zmierzył. Popychałbym go w tamtym kierunku. A gdybym wcześniej widział jakieś urywki, byłoby mi znacznie łatwiej.
Chcesz, żebym się z tobą połączyła?
Spojrzał na Emeral. W jej głosie pojawił się leciutki ton wahania.
Tylko jeśli nie sprawi ci to kłopotu.
Oczywiście, że nie sprawi, odparła. Ratowałeś mnie dostatecznie często. Pora się zrewanżować. Uśmiechnął się krzywo.
Rzeczywiście pora. Pamiętasz, jak się łączy we śnie?
Tak, ściągnęła wargi. Chociaż trochę wyszłam z wprawy.
Dam radę, pocieszył ją.
Znowu się położył.
Zasnę teraz i połączę się z tobą. A kiedy to nastąpi, pokaż mi fragmenty tego, co widziałaś. Ale nie wszystko. Twoje wspomnienie powinno podziałać tylko jako impuls uruchamiający oryginalny sen, o ile jest mój.
Zamknął oczy. Łóżko Emeral zaskrzypiało, kiedy się kładła. Przez chwilę przewracała się niespokojnie. W którymś momencie nawet mruknęła ze złością, że nie może zasnąć akurat wtedy, kiedy to jest potrzebne. Ale potem jej oddech zwolnił i zaczął się pogłębiać. Mirar wprowadził się w senny trans. W stanie, jaki próbował osiągnąć, umysł dryfował pomiędzy uwolnionymi snami a świadomą kontrolą. Przypominał trochę dziecko, bawiące się łódką w strumieniu. Tą łódką był umysł, który prądy niosły, gdzie chciały, a on mógł sterować tylko delikatnymi pchnięciami albo mieszając wodę. Zawsze też mógł wyjąć łódkę, gdyby zawędrowała gdzieś, gdzie by nie chciał. Emeral! Zawołał. Odpowiedziała mu długa chwila ciszy, a potem jakiś zaspany umysł dotknął jego. Mirar, stanowczo wyszłam z wprawy.
Pokazać ci teraz ten sen? Zapytała.
Kiedy będziesz gotowa? Nie warto się spieszyć. Zamiast ją uspokoić, te słowa wzbudziły mieszaninę podniecenia i lęku. Przez osłony przebiły się rozbłyski myśli i obrazów. Zobaczył scenę nieznaną w szczegółach, ale o znajomym kontekście. Wspaniały, przestronny pokój. Piękne kobiety. Nie tak bardzo przystojni mężczyźni oceniający te kobiety. A jednocześnie wyczuwał jej pragnienie, by coś przed nim ukryć, by go nie rozczarować. Widział dosyć, by zrozumieć, co to takiego, i na chwilę poczuł gniew. Znowu to robiła. Sprzedawała swoje ciało mężczyznom. Dlaczego sama siebie tak traktuje? I wtedy w głębi umysłu poruszyła się znajoma obecność tego drugiego. Jest ladacznicą? Zaskoczenie Lejarda było zabarwione dezaprobatą. Bywała od czasu do czasu, odparł Mirar, jakby ją tłumaczył. Zawsze z konieczności. A ty już kiedyś uratowałeś się z takiego życia.
Tak.
Mirar uświadomił sobie, że oderwał się od umysłu Emeral. Wyszedł z sennego transu i był już całkiem przytomny. Od strony drugiego posłania usłyszał westchnienie i skrzypnięcie.
Mirar?
Wymruczała Emeral. Odetchnął głęboko, usiadł i stworzył światło. Emeral siedziała przygarbiona na brzegu łóżka. Uniosła głowę i spojrzała mu w oczy, ale zaraz odwróciła wzrok.
Znowu to zrobiłaś, powiedział.
Musiałam, westchnęła ponownie. Ścigali mnie, kapłani.
Więc zostałaś ladacznicą. Ze wszystkich możliwości musiałaś wybrać tak poniżającą, pokręcił głową.
Potrafisz zmienić swój wiek, więc czemu uciekasz się do takich rzeczy? Czemu nie stałaś się staruchą? Nikt by na ciebie drugi raz nie spojrzał. Przecież chyba łatwiej się ukryć jako stara baba niż jako piękna.
Oni szukali staruchy, przerwała mu. Starej zielarki. Nie mogłam już sprzedawać leków, a jakoś musiałam zdobywać pieniądze.
Więc czemu nie zostałaś dzieckiem? Nikt by nie podejrzewał dziecka o bycie czarownicą, a ludzie współczuliby ci i pomagali.
Rozłożyła ręce. Przemiana bardzo mnie wyczerpuje. Wiesz o tym. Gdybym cofnęła się tak daleko, byłabym za słaba, żeby o siebie zadbać. Miasto było pełne zdesperowanych dzieciaków. Musiałam stać się kimś, komu kapłani nie zechcą się zbyt dokładnie przyglądać. Czy ich myśli nie będą próbować odczytać?
Odczytać? Mirar zmarszczył brwi.
Kapłani nie mogą czytać w myślach. Tylko biali to potrafią.
Mylisz się.
Niektórzy mogą. Jedno z dzieci, z którymi się zaprzyjaźniłam, podsłuchało rozmowę kapłanów. Mówili o tym, który mnie tropi. Powiedzieli, że może czytać myśli i że szuka kobiety, której umysł jest ukryty. I to dziecko nie kłamało. Miral poczuł, że jego gniew słabnie. Jeśli bogowie mogą dać tę zdolność białym, to czemu nie kapłanowi śledzącemu czarownicę? Westchnął. To, co zrobiła, mimo wszystko nie przestawało go irytować. No więc stałaś się młoda i piękna. Świetny sposób, żeby nie zwracać na siebie uwagi. Gdy spojrzała na niego, zauważył jej powiększone z gniewu źrenice. Sugerujesz, że postąpiłam tak z próżności? Albo że jestem chciwa i pragnęłam pięknych sukni i złota? Popatrzył jej prosto w oczy. Nie, rzekł. Myślę, że gdybyś naprawdę chciała, mogłaś uniknąć takiego życia. Czy choć spróbowałaś czegoś innego? Milczała, ale z jej miny wywnioskował, że nie. Nie, odpowiedział sam sobie. Całkiem jakby coś cię tam ciągnęło, choć wiesz, że to szkodliwe. Martwię się o ciebie, Emerald. Martwię się, że ukrywasz jakąś niezdrową potrzebę krzywdzenia siebie. Jakbyś chciała się ukarać, może z powodu jakiegoś wstrętu do siebie. Zmrużyła oczy. Jak śmiesz? Tłumaczysz mi, że to krzywdzące i masz mi za złe, że znowu wybrałam takie rozwiązanie, ale sam nigdy się nie wahałeś przed korzystaniem z usług ladacznic. Słyszałam, jak chwaliłeś się kiedyś, że byłeś tak regularnym klientem któregoś z Amtuzu w Ajme, że co trzecią noc dostawałeś za darmo. Mirar wyprostował się gwałtownie. Nie jestem taki, jak ich normalni klienci, oświadczył. Jestem delikatny.
I to cię wyróżnia?
Tak.
W jaki sposób?
Inni mężczyźni nie są tacy delikatni. Bywają brutalni. A ja umiem się bronić.
Wiem o tym, ale co?
Jesteś moją przyjaciółką. Nie chcę, żebyś była nieszczęśliwa.
Nie uważam tego za egzystencję tak nędzną, jak ci się wydaje, odparła.
Owszem, nie jest to najprzyjemniejsza profesja, jaką może się zajmować kobieta, choć niektóre są całkiem zadowolone, ale też nie jest najgorsza. Wolałbyś raczej, żebym siedziała w rynsztoku i żebrała, albo cały dzień męczyła się w jakimś ścieku czy na śmietnisku za kawałek chleba?
Wzruszył ramionami.
Tak, pochyliła się. Ciekawe, co o tym myśli Layard, powiedziała patrząc mu badawczo w oczy. Co myślisz, Layardzie? Nie zdążył zaprotestować. Zwracając się do Layarda, uwolniła jego umysł. Mirar stracił kontrolę nad ciałem. Teraz mógł tylko obserwować.
Uważam, że Mirar jest hipokrytą, oświadczył spokojnie Layard.
Emerald uśmiechnęła się z satysfakcją.
Naprawdę?
Tak. Wielokrotnie sam sobie przeczył. Kilka miesięcy temu powiedział mi, że nie chce dłużej istnieć, a teraz wydaje się, że jednak tego pragnie.
Przyjrzała mu się zdziwiona.
Tak mówił?
Tak. Uważasz, że to on jest prawdziwą osobą, a ja nie. Więc teraz on również w to wierzy.
Straciła pewność siebie. Jestem gotowa uznać tezę przeciwną, Layardzie, ale musisz to udowodnić.
A jeśli nie zdołam, czy poświęcisz mnie, aby zachować swojego przyjaciela?
Minęła długa chwila, nim odpowiedziała. A co byś wolał? Layard spuścił głowę.
Jestem rozdarty. Uśmiechnął się z tego niezamierzonego żartu. Być może dla wielu byłoby lepiej, gdybym przestał istnieć. Ale przekonałem się, że wcale nie lubię byłego przywódcy mojego ludu. Nie jestem pewien, czy to rozsądne, by narażać świat na jego ponowną obecność.
Uniosła brwi, a potem zaskoczyła Mirara i Layarda, wybuchając śmiechem.
Wychodzi na to, że nie jestem jedyną osobą, która samej siebie nienawidzi. Czyżbyś dawał zły przykład, Mirarze? Mirar odetchnął z ulgą, kiedy odzyskał panowanie nad ciałem. Emeral spojrzała na niego podejrzliwie. Wróciłeś? Istotnie. Czyli wystarczy użyć waszych imion. Zwrócić się do jednego albo drugiego. Ciekawe. Uniosła głowę. Dlaczego mi tego nie powiedziałeś? Wzruszył ramionami. Nieczęsto zwracałaś się do Lejarda, dlatego przez większość czasu to ja dysponowałem ciałem. Jak niby mam ci pomóc, jeśli nie mówisz mi wszystkiego? Wolę sprawować kontrolę. Zmrużyła oczy. Czy aż tak, żeby zniszczyć umysł innego człowieka? Nie odpowiedział. Dał jej już dość powodów do nieufności. Pewnie bym mu teraz nie uwierzyła. Nie był pewien, czy sam by uwierzył. Idę spać, poinformowała. I nie chcę, żeby mi ktokolwiek przeszkadzał. Położyła się i odwróciła. Jej plecy były niczym wyrzut. Emeral nie reagowała. Kapłani nie mogą czytać w myślach. Mogą się porozumiewać przez swoje pierścienie, ale nic więcej. Być może spotkałaś jakiegoś niezwykle obdarzonego albo takiego, któremu bogowie dali tę umiejętność. Ale kiedy już się od niego oddaliłaś, nie było powodu śpi już, Miraże. Położył się i westchnął z nadzieją, że do rana mu wybaczy.